Franciszka Sztajnowa na początku lat 20. była taką jedyną w zasadzie rozpoznawalną w miarę w Polsce i kojarzoną też w Lublinie literatką i poetką, więc te początki tego salonu na Złoty Literackiego to są najpewniej lata 20. Wcześniej ta kamienica i jej mieszkanie było ośrodkiem pracy patriotycznej i społecznej, na co także warto zwrócić uwagę, że prawdopodobnie właśnie tam istniało przed I wojną światową archiwum lubelskiej tajnej polskiej organizacji wojskowej, której Arsztajnowa i jej mąż byli członkami. Kiedy już Polska odzyskała niepodległość, Arsztajnowa mogła skupić się na pracy literackiej. Rola Arsztajnowej i jej salonu w życiu literackim Lublina pewnie wzrosła po tym, jak przestało się ukazywać awangardowe czasopismo Reflektor, którego ostatni numer wyszedł w maju 1925 roku. Grupa literacka dalej działała. Wydane zostały dwa tomiki poetyckie. Pisali Szopki, także reflektorzyści, do których dołączył Jan Arsztajn, czyli syn poetki, który był lekarzem, był wcześniej także żołnierzem, ale znane są także jego wiersze, takie satyryczne wiersze polityczne z okresu I wojny światowej. Więc to nie był przypadek, że do Wacława Gralewskiego i Konrada Bielskiego właśnie dołączył Jan Arsztajn. I te Szopki powstawały w sporej części na Złotej, ponieważ Jan Arsztajn właśnie jako syn bogatego lekarza i młody początkujący lekarz dysponował sporym mieszkaniem, zapraszał tam swoich kolegów i właśnie prawdopodobnie tam powstawały te karteluszki, które szczęśliwie się do naszych czasów zachowały, z fragmentami pierwszej Szopki Reflektora, która miała swoją premierę w 1927 roku. I kto wie, czy to właśnie nie ta Szopka otworzyła tę przestrzeń na Złotej dla tych młodych awangardzistów i czy te spotkania nie sprawiły, że nie tylko z synem, ale i z matką zaczęli nawiązywać kontakty. Początkowo pewnie ich relacje nie były jakoś szczególnie bliskie, bo to jednak były różne pokolenia, różne zapatrywania się także na literaturę, rolę poezji, różne gusta także artystyczne, ale do tego zbliżenia ewidentnie doszło. I już na przełomie lat 20. i 30. pojawia się na przykład w listach Czechowicza postać staruszki, bo tak ją trochę pieszczotliwie nazywali młodzi awangardziści. Te wzajemne relacje, to zbliżenie się pokoleń, dosyć rzadkie, trochę wymuszone prowincjonalnością i niezbyt dużą wielkością naszego miasta, no, zaowocowało pojawieniem się Związku Literatów w Lublinie. Ta inicjatywa została sfinalizowana w pewnym sensie wiosną 1932 roku, kiedy to właśnie wspomniani Wacław Gralewski, Konrad Bielski, ale właśnie przede wszystkim Józef Czechowicz, Franciszka Arsztajnowa, jeszcze młodszy i taki już zupełnie, że tak powiem, chuligan, czyli Józef Łobodowski, Kazimierz Andrzej Jaworski, Aniela Fleszarowa i Wit Kasperski, do których dołączył jeszcze Józef Nikodem Kłosowski, powołali Związek Literatów w Lublinie i jakby nadali nowy impuls życiu literackiemu w naszym mieście. To jest też ciekawe, że Duszki wyszły jako w zasadzie pierwsza publikacja sygnowana przez Związek Literatów w Lublinie. To jest też rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, bo owszem, mogło to wynikać z takich całkiem prozaicznych przyczyn, to znaczy, że Arsztajnową było stać na to, żeby sobie taki tomik wydać. Ale fakt, że tomik, który wydaje się być dla dzieci, był sygnowany przez świeżo zawiązany Związek Literatów, nie mógł być przypadkiem. To znaczy, można to rozumieć na dwa sposoby. Po pierwsze, że Związek Literatów w Lublinie wcale nie uważał twórczości dla dzieci za coś mniejszej rangi, ale także po drugie, że uważał, że ten tekst może być adresowany nie tylko do dzieci. I dlatego należy mu się szczególna uwaga, bo bardzo łatwo jest go umieścić w takim kontekście, zamknąć trochę na tej półeczce. No niestety ciągle pokutuje to przekonanie, że twórczość dla dzieci jest czymś osobnym, prawda? A tu się okazuje, że ci nasi literaci z początku lat 30. oni wcale tak nie myśleli. Oni wcale tych granic tak w sposób zasadniczy nie ustawiali. To samo zresztą dotyczy twórczości Józefa Czechowicza. To nie jest tak, że Czechowicz uważał pisaną przez siebie twórczość dla dzieci za coś osobnego. To jest integralna część jego dorobku artystycznego i w przypadku Duszków wydaje mi się, że jest podobnie. Dodatkowo sam fizyczny kształt tej książki jest wart uwagi, bo jest wydany bardzo starannie, dużo staranniej niż wiersze dla dorosłych. Ilustrowane przez Jana Samuela Miklaszewskiego w twardej oprawie z kolorowymi grafikami, w takim trochę w duchu Art Deco, byśmy powiedzieli. Gdzieś to przypomina, niektóre postaci tych Duszków przypominają takie postaci z prac Zofii Stryjeńskiej na przykład. Bardzo ciekawie złożone, wydrukowane w drukarni Popularna, czyli na Żmigrodzie. Nie była to jakaś bardzo dobrze wyposażona technicznie drukarnia, niemniej jednak tego nie widać tutaj. Kiedy ogląda się te lubelskie tomiki poetyckie czy lubelskie czasopisma, no to jednak widać, że poziom techniczny naszych drukarni wynikających z faktu, że jednak Lublin był dosyć ubogim miastem, odbiegał od tego, co wydawało się w Warszawie czy w Krakowie, czy na przykład w Cieszynie, gdzie Przyboś i Strzemiński drukowali swój tomik Sponat. W Lublinie trochę te czcionki się rozjeżdżały, trochę czasami były zbyt sfatygowane. Tymczasem w Duszkach tego absolutnie nie widać. Widać też w tym tomie bardzo dużą staranność zecerów, drukarzy. Przyłożyli się naprawdę do tej pracy i trochę szkoda, że ten tomik powojenny, że powojenne wznowienie tych Duszków no, jest dużo, dużo, dużo słabsze. Jakby nie oddaje absolutnie tych intencji, które przyświecały pierwszemu wydaniu. Ten tomik Duszki składa się z dwóch części. Pierwsza część to Duszki, druga część Zaczarowana wioska. Przy czym ewidentnie jakby to nie oznacza to dwóch różnych zbiorów, bo Duszki pojawiają się w obu tych częściach, owe tytułowe Duszki. I co jest ciekawe, pierwsza część właśnie zatytułowana Duszki zaczyna się od takiego wiersza, gdy mama wychodzi. Mama wychodzi i bohaterki tomu, Frania i Henia, bawią się pod nieobecność mamy i odkrywają państwo Duszków. I oni te państwo Duszków w kolejnych wierszach poznają. To państwo Duszków się mieści gdzieś za sekretarzykiem z Machoniu, tuż przy mamy pulpicie. Są tam sklepione podziemia, zamki, piaskiem złocone dróżki. I to państwo sobie istnieje w wyobraźni bohaterów, a może naprawdę. I kończy się ten pierwszy cykl niezwykłym wierszem. Wierszem, który no, aż trudno nie odczytać profetycznie. Wierszem, który zupełnie przełamuje taką jakąś cielankowość tej sytuacji. Wiersz stało się. Co się stało? Stukają ciężko buty po saloniku. Pojawiają się obcy ludzie. Krzyk. Ludzie, którzy chwytają kanapkę maminą, czyli zabierają meble. Wbrew protestom zabierają te przedmioty i sekretarzyk mamy znika i znika droga do państwa Duszków. Państwa Duszków już nie ma, już nie trafią do niego. Jest to taki obraz przejmujący, bo on może się kojarzyć na przykład z sytuacją Franciszki Arnsteinowej. U siebie też żyła odcięta trochę w tej kamienicy po śmierci męża w opustoszałym mieszkaniu, ale jeszcze bardziej ten stukot butów, ci tacy ludzie brutalnie wnoszący meble, no, mogą nam się kojarzyć z tym, czego doświadczyła, a czego nie znamy, bo nie ma żadnych relacji jej, tego, co doświadczyła w warszawskim getcie. To jest coś niezwykłego, bo takie nuty, czy te przeczucia pojawiają się także w innych wierszach Arnsteinowej z lat 30. Jest taki wiersz Ostatni film, który zresztą bardzo lubi jej prawnuk Andrzej Titkow i który cytuje na zakończenie filmu Album rodzinny, gdzie wręcz pojawiają się takie akcenty katastroficzne, bardzo bliskie do tego, o czym pisał Józef Czechowicz. Ale tutaj to przez taką prostotę tej sytuacji to szczególnie mocno przemawia. W 1930 roku umarł mąż Franciszki, Marek Arnstein. postać bardzo znana. Jego pogrzeb był manifestacją publiczną. Przyszło na niego bardzo wiele osób. A Steinowa wtedy angażuje się w działalność Związku Literatów w Lublinie. No ale niestety w 1934 roku dochodzi do kolejnego tragicznego wydarzenia w jej życiu. Umiera niespodziewanie w pewnym sensie jej syn Jan. Jan Arnstein zaraził się gruźlicą, lecząc chorych. Bardzo szybko, w ciągu kilku miesięcy, jak wspominają jego przyjaciele, zmarł. A był to człowiek bardzo aktywny, bo był też znanym sportowcem, na przykład w Lublinie. Był także tenisistą, wygrywał turnieje. Wydawał się być takim trochę człowiekiem z żelaza, niezniszczalnym. Niestety, gruźlica go bardzo szybko pokonała. Niedługo po jego śmierci jego żona, zresztą druga, bo pierwsza żona Jana Arnsteina, która wspólnie z nim studiowała w Krakowie medycynę, zmarła jeszcze przed ukończeniem studiów, a druga żona, bardzo piękna i znana aktorka warszawska, popełniła samobójstwo na jego grobie, na warszawskich Powązkach. Wcześniej ponoć udawszy się do księdza z zapytaniem, czy możliwe jest rozgrzeszenie takiego czynu. To wszystko miało miejsce w 1934 roku i to się przyczyniło do decyzji Arnsteinowej o wyjeździe z Lublina. Ona opuszczała Lublin niechętnie, bo czuła się mocno związana. To było jej rodzinne miasto. Owszem, dużo podróżowała, zwłaszcza w młodości. Odbyła też studia w Berlinie, ale tutaj wracała, tutaj pracowała, tutaj zżyła się ze środowiskiem nie tylko literackim. No niestety, jako już starsza kobieta, głucha, tutaj bez najbliższej rodziny w Lublinie, no nie mogła dłużej mieszkać w dużej przecież kamienicy zupełnie sama. Przeniosła się wtedy do Warszawy, zamieszkała na Wspólnej i tam mieszkała do początku okupacji, kiedy to też bardzo ciekawy fakt jej biografii, odkryty także przez jej prawnuka, istniała taka legenda, że Franciszka Arnsteinowa się ochrzciła tuż przed wybuchem wojny. Rzeczywiście już wcześniej chrzest przyjął Jan Arnstein, jej syn. I jak się okazało, kiedy jej prawnuk, czyli Andrzej Titkow, poszedł do najbliższego kościoła od miejsca jej zamieszkania ówczesnego w Warszawie i sprawdzili dokumenty, świadectwa chrztu właśnie z 1939 roku, to znaleźli tam informację, że w maju 1939 roku przyjęła chrzest. Kiedy wybuchła wojna i kiedy Niemcy nakazali Żydom przesiedlić się do getta, to Franciszka Arnsteinowa postanowiła podzielić los swoich współbraci. Jak to Hanna Kral ujęła, taka całkiem wychrzczona poszła do getta. I tam w tym getcie także spędziła szalenie trudne 2 lata życia. To jest trudno sobie wyobrazić tę sytuację na starszej, skorowanej kobiety, która dosyć szybko została osamotniona, dość szybko jej bliscy zmarli w getcie. Ona, jak wiadomo z takich nielicznych świadectw, przeżyła tam do prawdopodobnie 1942 roku. Nie wiadomo do końca, w jakich okolicznościach umarła. Jest kilka wersji, kilka opowieści. Halina Mordkowicz-Olczakowa twierdziła, że została zamordowana w czasie likwidacji jednego ze szpitali w getcie w 1942 roku. Jest też taka opowieść o tym, że mieszkała sama w mieszkaniu aż do w zasadzie likwidacji getta przez Niemców i że miała wyjść naprzeciwko oddziałom, które wyprowadzały Żydów z jej kamienicy, wyjść w czarnej sukni z orderem Polonia Restituta, który dostała od samego marszałka Piłsudskiego. Została później wywieziona do Treblinki. Nie wiemy, to jest taka bardzo poruszająca tajemnica. Ten los jej, który na koniec życia nie oszczędził jej najtrudniejszych doświadczeń i który w pewnym sensie także podzieliła z Józefem Czechowiczem. To jest ciekawa też sprawa, że ich ostatnie takie spotkanie, które zostało udokumentowane fotografią, miało miejsce 13 czerwca 1939 roku tutaj w Lublinie. Chociaż w Warszawie też się spotykali, ale trochę Arnsteinowa narzekała w listach, że Czechowicz nie odwiedza jej zbyt często w Warszawie, chociaż cały czas współpracowali. I to ostatnie zdjęcie ich obydwojga, znane dzisiaj, właśnie zrobione w Lublinie w czasie Dni Lublina, gdzie stoją obok siebie, Jest jeszcze jedna rzecz, bardzo, bardzo taka poruszająca. Ostatni wiersz, który wydrukowali obydwoje, także był wspólny. To wiersz Dwugłos, który miał ukazać się w drugim numerze czasopisma Pióro, który redagował Józef Czechowicz, który to numer nie wszedł do dystrybucji. On prawdopodobnie nie został nawet w pełni wydrukowany, bo zachował się tylko jeden, jedyny egzemplarz, bardzo zniszczony, bez okładki. Prawdopodobnie był to wydrukowany środek. Bomba trafiła w drukarnię, ocalał ten jeden egzemplarz dzisiaj znany, być może ktoś gdzieś jeszcze ma dodatkowy, ale znany jest jeden i ten jeden egzemplarz jest dodatkowo przestrzelony. I tam właśnie znajduje się ostatni wspólny i ostatnie w ogóle to są wiersze zarówno Czechowicza, jak i Arsztajnowej, który miał się ukazać drukiem za ich życia. Właśnie ten wiersz Dwugłos, te ich losy się splatają w taki bardzo, bardzo niesamowity sposób. No właśnie i bohaterowie duszków, tych dwoje dzieci, które śledzą owe duszki, które odkrywają ich państwo, potem jeszcze w zaczarowanej wiosce widzą ich w czasie prac polowych i w czasie różnych takich dostrzegają w tym świecie, nosi imiona Frania i Henia, a może Henio. Frania, no to wiadomo, Franciszka, ale Henio to było imię, którego używał Józef Czechowicz, które sobie dopisywał, nawet są wizytówki, gdzie podpisuje się Józef Henryk Czechowicz. Dosyć często do niego przyjaciele, w tym także Franciszka Arsztajnowa, zwracali się per Henio. To jest trochę też bardzo ciekawa rzecz, która przychodzi do głowy przy okazji czytania właśnie tychże duszków, że te dzieci odkrywające ten taki jakiś ukryty świat, odkrywające jakąś grozę tego świata, odkrywające piękno tej zaczarowanej wioski, no noszą imiona, które kojarzą się właśnie z Franciszką i Józefem Czechowiczem. Tym bardziej, że za mniej więcej półtora roku po duszkach Związek Literatów w Lublinie wydał kolejny tom, wspólny tym razem, tom Józefa Czechowicza i Franciszki Arsztajnowej Stare Kamienie, w którym to tomie nazwiska autorów były tylko na okładce, a poszczególne wiersze już nie były podpisane. I pomimo dzielącej obydwoje autorów różnicy wieku i stylistyki, to bardzo wielu czytelników do dziś dnia ma kłopoty z rozróżnieniem, które wiersze napisała staruszka w cudzysłowie, a które ówczesny młody wódz awangardy. Do dzisiaj niektórzy, ci, którzy korzystają z tego pierwszego wydania Starych Kamieni bez podpisów, często się mylą i przypisują pewne wiersze Czechowicza Franciszce Arsztajnowej i odwrotnie, wiersze Franciszki Arsztajnowej Józefowi Czechowiczowi. To także jest rzecz taka bez precedensu, bo to jest jakby spotkanie z gatunku niemożliwych, bo wydaje się, że zanurzona w młodej Polsce, pisząca w takiej stylistyce brzmiącej w latach 20. i 30. no bardzo staroświecko, poetka, no nigdy nie dogada się z nowatorem, z kimś, kto poszukuje nowych środków wyrazu poetyckiego, a tu się okazuje, że oni obydwoje nawzajem na siebie wpłynęli. I też ten ostatni tom poetycki wydany przez Arsztajnową, tom Odloty, on bardzo, no, nosi bardzo dużo takich elementów, które pozwalają wskazać wpływy Czechowicza i awangardy na jej twórczość. To jest też coś takiego, co wydaje się być warte przypomnienia w przypadku Arsztajnowej, że ona nie zamykała się na nowe doświadczenia, nie zamykała się w tym czymś, co jej przyniosło już na początku XX wieku pewną popularność i sławę, ale właśnie próbowała i szukała na nowo. I wracając do duszków, jeśli przyjrzymy się temu tomikowi, przyjrzymy się na przykład wersyfikacji, przyjrzymy się pewnej prostocie tych wierszy, to naprawdę ten tomik nabiera zupełnie innego charakteru. To jest bardzo dużo takich sformułowań właśnie potocznych wręcz, takich jakby wziętych z języka, z życia codziennego. Nie ma, albo inaczej, stosunkowo rzadko pojawia się taka ówczesna, że tak powiem, poetyckość, taki specyficzny rodzaj poetyckości, który kojarzymy z poezją dla dzieci. Wróćmy do tego wiersza Stało się, to mamy już czterech się zmaga przy szafie, nie ruszcie tego, nie można, nie można, nie damy, sekretarzyka mamy. Zupełnie inny rytm. To nie jest taki rytm, którego Einsteinowa używała w swoim tomie Archanioł Jutra, czy w tych poezjach z okresu Młodej Polski. Pewna też także lapidarność niektórych wierszy. Mamy Żniwa z cyklu Zaczarowana wioska. To ta lapidarność jest naprawdę bardzo, bardzo nowoczesna i współczesna. Jeśli tylko podejdziemy do tego tomiku takim nieuzbrojonym okiem, to znaczy wyrzucimy sobie z pamięci, że a Einsteinowa to Młoda Polska, a Einsteinowa to, a to twórczość dla dzieci, tylko spojrzymy na to tak bez tych założeń wstępnych, to naprawdę te wiersze zaczynają do nas w zupełnie inny sposób mówić. A jeśli jeszcze odkryjemy, że za tym zaczarowanym gajem, że za tą krainą cudów kryje się jakiś taki lęk i doświadczenie niepokoju tamtych czasów, lęk, który w latach 30. narastał i takie szczególnie wrażliwe osoby wyczuwały, że nadciąga katastrofa, nadciąga coś niewyobrażalnego, to naprawdę te duszki mogą zyskać nie tylko nowe odczytanie, ale one po prostu zaczną działać na nas współczesnych czytelników, w sposób zupełnie zaskakujący. Ja miałem takie doświadczenie, właśnie kiedy, pamiętam, pierwszy raz sięgnąłem po te duszki w tym wydaniu z 1932 roku, to byłem naprawdę zszokowany wręcz, bo kiedy czyta się te wiersze, na pozór takie trochę naiwne i proste, i nagle się dostrzega, że gdzieś często to wszystko kończy się jakimś niepokojem, jakimiś takimi sytuacjami, które przekraczają trochę rozumienie świata przez dziecięcych bohaterów, którzy tutaj są, czy podmioty liryczne, jakbyśmy powiedzieli. Tam nagle pojawia się wśród tych obrazków sielskich, pojawiają się na przykład topole, które załamują nad głową ręce, chwytają za kolana, trawy, a któż pozostanie z nami? Ta przyroda, która wcześniej była tłem zabawy, ona nagle zostaje uczłowieczona, ale uczłowieczona w taki sposób, że jakby doświadcza tragicznych wydarzeń. To jest widoczne właśnie w kompozycji tego tomu. To jest coś, co sprawia, że ten tom trzeba czytać, jakiego Einsteinowa ułożyła. Jeśli wyjmiemy poszczególne wiersze, to je możemy umieścić w dowolnych konfiguracjach, gdzieś wśród właśnie wierszy dla dzieci na przykład, które raczej pokazują tę jaśniejszą stronę życia. A Einsteinowa tutaj pokazuje, że ta jej Frania i Henio, czy Frania i Henia, odkrywają rzeczy, których się boją, rzeczy, których nie rozumieją. I ostatnie słowo tego tomu, a gdzież ty odchodzisz, kochana? I właśnie odchodzenie. Odkrywają przemijanie. Jest to doświadczenie, które przychodzi w sposób nagły, gwałtowny, niespodziewany. Jest to doświadczenie, na które ani Frania, ani Henio nie byli przygotowani.